Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś Głos z Krakowa, ale nie z Krakowa, tylko z Olkusza. Zaczęliśmy, uczniowie, nauczyciele, zaczęli nowy rok szkolny 2019/2020. I stąd moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji jest dyrektor zespołu szkół nr 3 imienia Antoniego Kocjana w Olkuszu, pan Wojciech Panek. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie dyrektorze, szkoła, zespół szkół nr 3 imienia Antoniego Kocjana to szkoła, gdzie są różnego rodzaju szkoły średnie, między innymi technika. Jaka jest specyfika tej szkoły?
Specyfiką naszej szkoły jest przede wszystkim to, że jesteśmy szkołą ekonomiczną, ale od kilku lat bardzo mocno przekwalifikujemy się także w kierunku przedmiotów informatycznych i od tego roku w kierunku przedmiotów zawodowych programistycznych. Do tej pory szkoła nasza z wieloletnią tradycją, bo ponad 70-letnią, szczyciła się tym, że mury naszej szkoły opuszczali świetnie przygotowani ekonomiści, handlowcy, osoby zajmujące się reklamą, od kilku lat turystyką. Natomiast od tego roku pojawiają się nowe zawody. Zawód technik programista to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy, nakierowanego przede wszystkim na osoby, które świetnie poruszają się w świecie nowoczesnej technologii, ale nie tylko potrafią złożyć przysłowiowy komputer, ale także potrafią zbudować oprogramowanie, potrafią napisać odpowiednią aplikację, potrafią posługiwać się tymi aplikacjami tak, aby ułatwiać nam życie w przyszłości. Są to osoby, które bardzo szybko, wydaje się, będą w stanie znaleźć pracę już po szkole średniej, mając tytuł technika. Oczywiście szkoła nasza daje także możliwość przystąpienia do matury, a co za tym idzie, osoby te mogą kontynuować edukację potem na uczelniach wyższych, takich jak chociażby krakowskie AGH czy też Politechnika, gdzie mamy te zawody związane z programowaniem i to już jest ich wybór. Ale przede wszystkim jest to odpowiedź na palące zapotrzebowanie rynku pracy. Przedsiębiorcy, którzy zgłaszają się do mnie, mówią, że to świetny pomysł, ponieważ oni sami potrzebują w tej chwili bardzo dużo programistów, często do prac wyspecjalizowanych, ale nie bardzo skomplikowanych, co wydaje się rzeczą dobrą właśnie dla młodych ludzi, którzy dopiero co skończyli szkołę średnią, chcą szybko wejść na rynek pracy, zacząć zarabiać własne pieniądze, rozwijać się, ale także chcieliby kontynuować edukację, nie zawsze w trybie dziennym, często w trybie zaocznym. Jednak taka specyfika, połączenie pracy i trybu zaocznego daje im bardzo często olbrzymie doświadczenie, które na rynku pracy jest rzeczą bezcenną. Często kilka lat doświadczenia w świetnym zespole potrafi zastąpić nie jeden świetny indeks, o czym wielu osób mogło się przekonać, które kończyły uczelnie, ale niestety tego doświadczenia nie mają. Nasi uczniowie takie doświadczenie zdobywają już podczas zajęć szkolnych, ponieważ osoby będące w technikum odbywają praktyki zawodowe. To są dwa razy w ciągu całego cyklu, po około miesiąc czasu odbywają się praktyki u pracodawców. Bardzo często jest tak, że pracodawcy już wtedy mogą sobie przeobserwować, jak dany uczeń zachowuje się jako potencjalny nowy pracownik i bardzo często po praktykach uczniowie otrzymują od pracodawców propozycje, aby w przyszłości kontynuować pracę właśnie u nich już na pełnych etatach, nie jako praktykant, ale jako pracownik.
Chciałem zapytać też o ocenę pana dyrektora kwestii takiej, która pokutuje jeszcze w społeczeństwie, miejmy nadzieję, że to będzie się powoli zmieniało, a mianowicie, że konieczne jest, żeby osiągnąć pewien sukces, trzeba iść do liceum, a później na studia. I teraz wychodzi na to, że brak w Polsce pracowników po szkołach zawodowych, obecnie branżowych, czy po technikach, i często ci absolwenci tych szkół zarabiają znacznie więcej niż absolwenci liceów i szkół wyższych.
Tak, zgadza się. Osoby, które kończą zawody typu technik informatyk, czy właśnie technik programista, bo szczególnie te, wchodzą na rynek pracy i ich zarobki zaczynają się z dość atrakcyjnego pułapu. Ten dość atrakcyjny pułap pozwala także potem na realizację własnych pasji, kontynuację edukacji, czy też po prostu takie normalne życie, niekoniecznie jeżeli ktoś chce kontynuować edukację, może się rozwijać poprzez formy kursów, inne formy dokształcania, podnoszenia kompetencji już bardzo wtedy zawężone. Natomiast uważam, że jeżeli uczeń na początku swojej drogi, czyli w momencie, kiedy musi dokonać pierwszego wyboru, do tej pory było to po gimnazjum, teraz będzie to po ósmej klasie szkoły podstawowej, zastanawia się, czy technikum jest dobrym wyborem, a jest uczniem, który nie jest przygotowany na 9-letni cykl edukacji, 4 lata liceum plus 5 lat studiów wyższych, to uważam, że 5 lat technikum to świetna okazja do tego, żeby zdobyć zawód, mieć go w ręce i nie mamy zamkniętej drogi na uczelnię wyższą, ponieważ technikum daje możliwość przystąpienia do matury. U nas, w naszej szkole, uczniowie, którzy kończą ostatnie klasy, wszyscy niemalże przystępują do matury. Pojedyncze przypadki uczniów mamy, które nie przystępują do matury. Staramy się uczniów mobilizować. O ile teraz ta matura być może nie jest ci potrzebna, ale za 5-10 lat będziesz chciał podnieść swoje kwalifikacje, będziesz chciał iść na studia i wtedy ten dokument jest dla ciebie jak znalazł. Ale przede wszystkim skupiamy się na wykształceniu technicznym, tak aby uczeń, który rozpoczął naszą szkołę, skończył ją z tytułem technika, czyli zdał 2 egzaminy kwalifikacyjne, które pozwalają uzyskać dyplom technika w danym zawodzie. I tutaj wydaje się, że to jest to, co w następnych latach będzie powodowało, że coraz więcej osób będzie chciało, i my to już obserwujemy, coraz więcej osób chce iść do technikum ze względu właśnie na to, że po liceum, no niestety, ale uczeń ma ogólną wiedzę, ale tak naprawdę nie ma fachu w ręku. Na rynku pracy nie jest osobą tak atrakcyjną, jak osoba posiadająca tytuł technika z danej dziedziny.
Stąd bardzo często i wiele osób kończyło szkoły policealne.
W ogóle ten model, o którym pan redaktor wspomina, że uczeń kończył liceum, szedł na studia, po czym szedł do szkoły policealnej, to było zawracanie moim zdaniem Wisły i obracanie kota ogonem. Tak być nie powinno. Szkoła policealna miała być dla uczniów, którzy byli słabsi, a nie dla tych, którzy kończą edukację na uczelni wyższej. Ja rozumiem, że bardzo często tak było w okresie kryzysu gospodarczego, gdzie bezrobocie wśród osób młodszych było szczególnie bardzo wysokie, ale to nie tędy droga. Przede wszystkim dobre przygotowanie techniczne możliwe jest w technikum i to technikum myślę, że w następnych latach będzie cieszyć się wzrastającą popularnością, także ze względu na to, że władze samorządowe, władze wojewódzkie, ale władze państwowe także, no i Unia Europejska w ostatnim czasie bardzo mocno kładzie nacisk na aktywizację zawodową poprzez doposażanie czy to pracowni w szkołach, czy też organizowanie kursów, czy w końcu poprzez wymiany międzynarodowe nastawione właśnie na uczniów techników, coś czego wcześniej nie było. 10-15 lat temu szkoła techniczna, szkoła wtedy zawodowa, obecnie branżowa, nie cieszyły się dobrą renomą. Uważano, że do takich szkół idą osoby słabsze, które raczej nie poradziłyby sobie w liceach. Natomiast w dzisiejszych czasach mocne licea krakowskie, mocne licea, także takie jak nasze w Olkuszu, przyciągają osoby, które spokojnie, jestem przekonany, poradziłyby sobie w szkołach średnich, w liceach, bez najmniejszego problemu. W techniku informatycznym uczniowie w chwili obecnej, którzy przychodzą do nas, bardzo często są to uczniowie z świadectwami z paskiem. Osoby, które świetnie zdały egzamin gimnazjalny, które mają po 160-180 punktów, a więc to są osoby, które spokojnie, mogę powiedzieć, z czystym sumieniem dostałyby się do każdego liceum w naszym mieście, a co za tym idzie, wydaje mi się, że tam świetnie również by sobie poradziły. Jest to ich świadomy wybór. Wolą wcześniej wejść na rynek pracy, uzyskać świetne przygotowanie zawodowe, I zakładam, że oni wszyscy podejdą do matury i tą maturę również świetnie zdadzą.
Wspomniał Pan o współpracy z przedsiębiorcami. Jak się ona układa?
Współpraca z przedsiębiorcami układa się bardzo dobrze. My rozpoczynamy tą współpracę już na etapie bardzo wczesnym, ponieważ uczniowie muszą odbyć w toku edukacji praktyki zawodowe i tutaj już pierwsze kontakty pomiędzy uczniem a pracodawcą następują, ale także pracodawcy bardzo często przyjeżdżają do nas, organizujemy dla uczniów spotkania z pracodawcami. W naszym mieście odbywają się rynki, odbywają się dni pracy, podczas których młodzież ma także okazję spotkać się bardzo często również z tymi pracodawcami, którzy w ostatnim czasie coraz bardziej potrzebują pracowników. Bardzo tutaj też pomocnym jest obecnie Powiatowy Urząd Pracy, który troszeczkę, można powiedzieć, zmienia perspektywę patrzenia w stosunku do tego, co było jeszcze kilkanaście lat czy kilka lat temu, kiedy to przede wszystkim urzędy pracy były nastawione na poszukiwanie pracownikom miejsc pracy. Teraz to zaczęło się odwracać. Teraz większe zapotrzebowanie do urzędów pracy spływa ze strony pracodawców. To teraz jest już szukanie konkretnego pracownika dla wyspecjalizowanych pracodawców.
Rzecz 15 czy 20 lat temu absolutnie nie do pomyślenia, że tak zmieni się rynek pracy w Polsce.
Tak, bezrobocie, spadające bezrobocie, to powoduje, że właśnie pracownik staje się panem na rynku, a co za tym idzie, w tym okresie, który mamy obecnie, okresie dobrej koniunktury gospodarczej, niskiego bezrobocia, osoba szybciej wchodząca na rynek pracy będzie w dużo lepszej pozycji niż ta, która wejdzie po kilku latach chociażby studiów, ale niestety bez doświadczenia, więc to tutaj też może warto wybrać technikum właśnie z tego powodu, że można wejść na ten rynek pracy szybciej i uzyskać wyższe wynagrodzenie już na starcie.
Od samego początku wprowadzanej reformy edukacji przez rząd Prawa i Sprawiedliwości pojawiały się głosy problemu tak zwanego podwójnego rocznika, a więc tego, że właśnie teraz od 1 września tego roku do szkół powędrowali absolwenci ostatnich klas gimnazjów, a także już pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej. Grzmiano o tym, że szkoły średnie sobie nie poradzą z tym problemem. Jak poradził sobie zespół szkół numer 3 w Olkuszu?
Przede wszystkim rekrutacja do naszej szkoły wypadła bardzo dobrze w tym roku. Otworzyliśmy 5 klas po szkole podstawowej i 5 klas po szkole gimnazjalnej. Tyle samo, ile w roku poprzednim.
Tak z ciekawości tylko zapytam, ile mniej więcej jedna klasa ma uczniów?
Około 30. To powoduje, że przy 5 klasach to jest około 150 uczniów. Tak więc do naszej szkoły w tym roku przyszło około 300 nowych uczniów podzielonych na 10 oddziałów i powiem w ten sposób, nie ma czegoś takiego, jak czasami możemy spotkać ostatnio w memach, wydłużenia godzin pracy do późnych godzin popołudniowych czy też wczesnowieczornych. Wydłużamy jedynie o 2 godziny pracę szkoły, bo to musiało nastąpić. Jeżeli chodzi o nauczycieli, udało się zebrać pełną kadrę, nie mamy problemu z obsadzeniem żadnego stanowiska pracy. Wszyscy pracujemy, nauczyciele mają bardzo często godziny ponadwymiarowe, co powoduje także zwiększone przychody dla nich. To przekłada się bezpośrednio na ich wynagrodzenia. Nie są to nauczyciele z łapanek. To są nauczyciele świetnie przygotowani, wyselekcjonowani, dobrzy nauczyciele i za nich można naprawdę ręczyć. Jeżeli chodzi o doposażenie pracowni, no tutaj organ prowadzący bardzo mocno nas wsparł. Udało nam się dla nowego zawodu technika programisty uruchomić zupełnie nową pracownię programistyczną. Nowe wyposażenie było możliwe dzięki dofinansowaniu ze strony starostwa. Takie rzeczy robione są co roku. Nie było jakiegoś większego problemu pod względem infrastrukturalnym. Nasza szkoła przed poprzednią reformą, kiedy jeszcze licea były 4-letnie, a szkoły techniczne również 5-letnie, też dawała radę, także tutaj nie ma większego problemu. Szkoła się wypełni, uczniowie chodzą do nas tak, jak chodzili przed reformą.
A jak to będzie w latach kolejnych? No bo ten podwójny rocznik pójdzie później do drugiej klasy, później pójdzie do trzeciej i do kolejnych klas?
Tak, ale podwójny rocznik w pewnym momencie wyhamuje poprzez to, że uczniowie po gimnazjum skończą edukację po latach czterech. Uczniowie po szkole podstawowej zostaną rok dłużej. W chwili obecnej nasza szkoła liczy 23 oddziały. Docelowo uważam, że powinna liczyć 25 oddziałów. Na każdym poziomie po 5 klas. 5 razy 5, 25. Dlatego myślę, że tak będzie wyglądała nasza szkoła. Nie powinno być większych problemów, tym bardziej, że planujemy budowę kolejnego skrzydła sportowego. To pozwoli nam podzielić godziny wychowania fizycznego na większą ilość miejsc, w których się będą odbywać. Także tutaj stały rozwój placówki oświatowej umożliwia nam to, że ta reforma przejdzie bez większych problemów w przypadku mojej szkoły na pewno.
Patronem zespołu szkół nr 3 w Olkuszu jest Antoni Kocjan. Kim był? Co to za postać?
Postać bardzo mocno związana z Olkuszem. Człowiek, który w czasie wojny odpowiadał za jedne z największych akcji polskiego podziemia, mający w swoim dorobku taką akcję, jak choćby akcja Motyl, akcję, podczas której polskie podziemie wykradło plan i model rakiety V2. Następnie została ta rakieta przerzucona na zachód. Dzięki temu w dużym stopniu alianci byli w stanie bronić się przed nalotami tych rakiet w Anglii. Można powiedzieć, że to człowiek, który w pewnym momencie zmienił oblicze wojny, przechylając szale zwycięstwa na stronę aliantów. To osoba, która była związana z Olkuszem, z miejscowością, w której jesteśmy. Piękny patron, piękna historia, człowiek, o którym niewielu wie, poza może tutaj naszymi lokalnym otoczeniem, a szkoda. I w ostatnim czasie w naszym mieście był nagrywany film fabularny dotyczący właśnie Antoniego Kocjana. Mam nadzieję, że w następnym miesiącu pojawi się już na ekranach telewizji polskiej. Także warto o takich postaciach przypominać, szczególnie w tym roku, ponieważ obchodzimy 75. rocznicę śmierci Antoniego Kocjana i tutaj też uczniowie o tym pamiętają, szczególnie po 1 sierpnia, ponieważ Kocjan zmarł 13 sierpnia 1944 roku w Warszawie w więzieniu niemieckim.
Panie dyrektorze, można powiedzieć, że taka postać, która łączy zaangażowanie patriotyczne, no dotyczy oczywiście historii, ale także techniczne. Jednak kwestie dotyczące V2, wywiadu lotniczego Armii Krajowej, z tym się jak najbardziej wiążą. Jest pan nauczycielem historii. Historia chyba nie jest lubiana przez uczniów techników.
Historia na pewno jest przedmiotem, którym można zaciekawić uczniów techników. Ja wychodzę z założenia takiego, że na pewno nie jest to najważniejszy przedmiot w nauczaniu technicznym, ale to jest przedmiot, który dobrze, aby każdy w jakiejś części polubił. Jeden może polubić historię średniowiecza, a drugi może polubić historię nam najnowszą, chociażby II wojnę światową. Wielu młodych ludzi, szczególnie właśnie uczniów techników informatycznych, bardzo mocno pasjonuje się historią najnowszą, ponieważ to dotyczy ich branży, ich zawodu. Chcą się dowiedzieć, jak to powstał komputer, gdzie był po raz pierwszy wykorzystywany. Także bardzo często uczniowie ci biorą czynny udział w wydarzeniach, które dotyczą historii nas tutaj lokalnej, chociażby w grach miejskich, w rajdach. W to się lubią angażować. Uważam, że młody człowiek, szczególnie w technikum, szczególnie w liceum, to osoba, która lubi poznawać świat, poznawać to najbliższe otoczenie, a historia jest związana z każdym miejscem. Nie ma miejsca, które nie miałoby jakiejś swojej lokalnej historii, której nie można by było w sposób ciekawy i atrakcyjny przedstawić, ale także postacie, które tutaj nas otaczały, nie tylko Antoni Kotian, ale postacie chociażby żołnierzy w czasie II wojny światowej, świeżo co jesteśmy po 1 września. To niedaleko nas, nad Żuradą, został zestrzelony pierwszy samolot niemiecki przez porucznika Gnysia. To taka chociażby nasza lokalna tutaj uroczystość. Co roku władze samorządowe o tym pamiętają. My też staramy się o tym pamiętać. I uczeń na lekcjach historii, nie powiem, że uczeń jest niesamowicie zafascynowany historią, ale to dużo zależy od nauczyciela. Jeżeli nauczyciel potrafi zapalać ucznia do zainteresowania, to spokojnie razem znajdą obszar, który może być dla tego młodego człowieka jakimś obszarem pasji, zainteresowania i taką rzeczą, która pozwoli zapamiętać lekcje historii ze szkoły średniej nie tylko jako wkuwanie dat, ale przede wszystkim jako lekcję, podczas której można coś ciekawego usłyszeć, z kimś ciekawie porozmawiać i na tym mi bardzo zależy, żeby właśnie na lekcjach historii ta taka atmosfera poznania występowała, żeby ci uczniowie gdzieś te obszary poznawcze dla siebie znajdowali.
To kwestia ogólna, ale jak obecnie wygląda nauczanie historii w technikach? Był czas za poprzednich rządów, że ta historia była spychana na margines, była niwelowana. Jaki jest wymiar godzinowy? Jak to w ogóle wygląda pod względem podawania tego materiału naukowego, tego materiału wiedzy uczniom?
Stara podstawa programowa była moim zdaniem dość dziwnie skonstruowana, szczególnie na przedmiocie, jakim jest historia. Uczeń, idąc do szkoły podstawowej, miał 6 lat edukacji, z czego przez 3 lata spotykał się z historią. Natomiast w gimnazjum rozpoczynał po raz pierwszy, tak jak większość z nas kojarzy lekcje historii, cykl historii zaczynający się od najstarszych wydarzeń z dziejów świata. No i wydawałoby się, że powinien skończyć czasem nam współczesnym. Jednakże historia kończyła się w gimnazjum I wojną światową. Uczeń, idąc do liceum, kontynuował cykl z gimnazjum w pierwszej klasie od okresu po I wojnie światowej aż po czasy nam współczesne. I to był jeden pełny cykl nauczania historii w szkole, jaki uczeń dostawał. Zwróćmy uwagę, był on podzielony na 2 typy szkół. Szkołę gimnazjalną, a później szkołę średnią, różnego typu, liceum, technikum, szkołę zawodową. Po pierwszej klasie uczeń mógł wybrać rozszerzenie z historii i wtedy miał tych godzin więcej. W liceum to były 2 lata i kumulacja, duża ilość materiału. To powodowało, że bardzo często uczniowie mówili, że to ich bardzo męczy. Przeładowanie materiałem, codziennie historia, 5-6 godzin historii w tygodniu. Ja powiem tak, dla mnie jako dla pasjonata historii to też mogłoby być za dużo. Natomiast uczeń, który historii jako rozszerzenia nie wybrał, spotykał się z treściami historycznymi, bo tak raczej należy powiedzieć, a nie z historią, tylko z treściami historycznymi na przedmiocie, który nazywał się historia i społeczeństwo. Było to nauczanie w systemie tak zwanym blokowo-tematycznym. Uczniowie omawiali obszary tematyczne w ujęciu chronologicznym, ale te obszary ulegały zmianom co jakiś czas. Stąd pojawia się pytanie, czy tak wykształcony człowiek, to co pan redaktor pyta, czy ma tą wiedzę? Przede wszystkim wiedzę, na której jest w stanie budować opinie, wydawać osądy. Moim zdaniem było to bardzo pobieżne. Uczeń na etapie gimnazjum to osoba w wieku lat 13 do 16. Te osądy są zupełnie inne na takim etapie życia, a zupełnie inne w szkole średniej teraz, w liceum, kiedy uczeń przystępuje do matury i ma lat 18-19, a tej historii bardzo często już nie ma, tylko właśnie ten przedmiot historia i społeczeństwo. Po tej ostatniej reformie historia została zsynchronizowana z etapami edukacyjnymi. W szkole podstawowej uczeń po raz pierwszy spotyka się z historią, a później w szkole średniej, niezależnie do jakiej pójdzie, również ma drugi powtórzony od początku pełen cykl historii. Jedni powiedzą, że to niepotrzebne powtarzanie, ale to nie jest powtarzanie. To jest poszerzanie wiedzy i nowe spojrzenie moim zdaniem przez człowieka, który się rozwija. Inaczej interpretuje chrzest Polski uczeń w 4 klasie szkoły podstawowej, a inaczej będzie go interpretował człowiek, który ma lat 15 i jest w szkole średniej. Na inne rzeczy zwrócił uwagę ten pierwszy, na inne rzeczy będzie zwracał uwagę ten drugi. Moim zdaniem to jest szansa na to, aby historia była rozumiana przede wszystkim lepiej, ale także, aby ta wiedza, ogólnie wiedza panująca w naszym społeczeństwie była większa. Nie oszukujmy się, osoby spotkane na ulicy nie jest w stanie podać daty powstania warszawskiego, ale myślę, że to nawet nie jest najgorsze. Często jest sytuacja taka, że nie jest w stanie powiedzieć, kto z kim walczył w powstaniu warszawskim. I to jest rzecz przerażająca. To powoduje to, że czasami możemy usłyszeć, że Schleswig-Holstein nie był pancernikiem, a statkiem wycieczkowym i wiele osób jest w stanie w to uwierzyć.
Albo, że II wojna światowa zaczęła się od złego słowa skierowanego od Polaka do Niemca.
Tak. Tutaj właśnie brak ten takiej gruntownej wiedzy, tej wiedzy wyniesionej bardzo często przez większość osób ze szkoły, może powodować to, że osoba nie będąca fachowcem nie będzie chciała wdawać się w dyskusję albo, co gorsza, będzie przyjmowała bezkrytycznie to, co usłyszy od drugiej osoby, a to jest bardzo niebezpieczne.
Ostatnie pytanie, które wiąże się z historią, chodzi mi o wychowanie patriotyczne. Bo oczywiście historia to nauczanie faktów, wydarzeń, ale jednak wychowanie patriotyczne, które wydaje mi się powinno być w szkołach, to kwestia zainteresowania ojczyzną, polskością, także przez pryzmat tej historii.
Wychowanie patriotyczne moim zdaniem zawsze powinno być w szkole. Jesteśmy w szkole i nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że nie wychowujemy w umiłowaniu ojczyzny. Ojczyzna jest miejscem, w którym wszyscy żyjemy, jest miejscem, które powinniśmy kochać i patriotyzm to miłość do ojczyzny. Czy tej miłości jesteśmy w stanie nauczyć? Nie chciałbym jej nauczać, ale chciałbym ją pokazywać. I uważam, że właśnie patriotyzm powinien być raczej pokazywany. Przykład uczy najlepiej. Młodzi ludzie, którzy biorą udział w grach miejskich, w rajdach, podkreślają, że oni przez to bardzo mocno uczą się nie tylko historii, ale tego, że warto podczas świąt narodowych przeżywać je wspólnie, że to jest jakaś większa dla nich wartość, że ten patriotyzm taki dnia codziennego to nie tylko płacenie podatków, tak jak mówią inni, ale to także wspólne przeżywanie takich właśnie wydarzeń jak święta, na co niektórzy nie chcą zwracać uwagi, nie pokazują tego jako większej wartości, pokazują jako to raczej coś patriotyzm minionego czasu. Mi wydaje się, że młodzież pomimo wszystko bardzo mocno szuka wartości, tych takich właśnie wartości, nie tylko autorytetów, ale właśnie wartości takich społecznych, a umiłowanie ojczyzny to wielka wartość. Zwróćmy uwagę na Stany Zjednoczone, kraj kwitnącej demokracji, kraj, w którym wszyscy bardzo mocno szanują flagę, którzy bardzo mocno szanują barwy, godło, hymn. U nas bardzo często o tym zapominaliśmy, nie kładąc na to odpowiedniego nacisku. Nie przymuszałbym nikogo do patriotyzmu, ale zachęcał. Uważam, że taka zachęta, taki dobry przykład nauczyciela, rodzica, to świetna lekcja dla młodego pokolenia. Dla pokolenia, które może być wychowane, tak jak pokolenie właśnie Antoniego Kocjana, osób wychowanych w okresie dwudziestolecia międzywojennego, czyli osób, które na pewno wiedziały, co to jest miłość do ojczyzny i patriotyzm.
A zatem życzymy udanego roku szkolnego Zespołowi Szkół nr 3 imienia Antoniego Kocjana w Olkuszu, ale także wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy ten rok szkolny rozpoczęli. Moim i Państwa gościem był pan Wojciech Panek, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Olkuszu. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!